My prosimy Cię, Duchu Święty, o to światło, byś mnie poprowadził, dał to właściwe przedstawienie tej myśli, a także serce na moich braci i sióstr, by potrafili przyjąć to wypowiedziane słowo. Bo to było to nasienie, które przyniesie ten obfity owoc. Rozpocząć chciałbym od cytatu z Ewangelii Mateusza, gdzie Jezus powiedział te słowa. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze miejsca w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. Otóż i wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem. Jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, by was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Wygrzebałem w swoich różnych notatkach taką karteczkę, gdzie była taka wypowiedź. Nie wiem, od kogo to jest, także to tylko sam miałem ten tekst. On brzmi tak. Większość chrześcijan żyje jeszcze w Starym Prawie, w Starym Testamencie. Przemiana zarówno historycznie, jak i obiektywnie miała miejsce na krzyżu. Tam Stary Testament stał się nowy. Lecz z punktu widzenia subiektywnego i jednostkowego wielu chrześcijan mają jeszcze przed sobą. To bardzo smutne, że większość członków naszego Kościoła żyje w warunkach Starego Przymierza. Jeszcze nie doświadczyli nowości Ducha. Czy gdzieś w jakiejś odrobinie też to nie jest jakimś też jeszcze jakoś przywalą nas wspólnot odnowy w Duchu Świętym. Czyli jeszcze tej nowości, tego Nowego Testamentu nie do końca jesteśmy w stanie w nas zobaczyć. Papież Benedykt XVI jeszcze jako kardynał w jednym ze swoich referatów pozostawił następujące stwierdzenie. Czyż nasza obecna rzeczywistość chrześcijańska nie przypomina raczej hierarchiczności Żydów napiętnowanej przez Jezusa, niż przedstawionego przez Niego obrazu chrześcijańskiego braterstwa. Prawosławny teolog, ojciec Tomasz Hopko, w jednym ze swoich rozważań pozostawił ciekawe przemyślenie. Pytał się, dlaczego to ludzie bardzo pobożni, którzy chodzą do kościoła i zapalają świece oraz całują ikony, stają się coraz gorsi zamiast coraz lepsi. Odpowiedź jest prosta. Oni nie pragną naprawdę Boga. Chcą czegoś innego. Odgrywania roli proroków, szczęśliwego życia, zdrowia, dobrobytu i mądrości. Istnieje coś takiego jak duchowy hedonizm, duchowa chciwość, duchowe skąpstwo. Możemy nawet pragnąć być świętymi przez wzgląd na samą świętość, a nie ze względu na miłość Boga. I wtedy nasze pragnienie staje się nieczyste. Mówi tak, tak łatwo jest pragnąć czegoś innego niż Bóg. Dlaczego te teksty zacytowałem? Dlaczego je przywołałem? Zastanawiając się nad istotą tego wezwania, które przyniósł ze sobą ruch odnowy w Duchu Świętym, stało się dla mnie jasne, że głównym celem tego niesamowitego poruszenia było i jest nadal oczyszczenie prawdy o osobie Jezusa Chrystusa. Najczęściej kojarzy się ruch odnowy w Duchu Świętym z charyzmatami, tymi nadzwyczajnymi darami łaski. Ale wszystko zaczyna się od wyznania, że Jezus Chrystus jest Panem i Zbawicielem oraz skłonienie do decyzji, aby w Jezusie Chrystusie uznać swojego osobistego Pana i Zbawiciela. Jakby nic nowego, bo tą prawdą Kościół żyje od początku, tą prawdę od początku głosi. Nie byłby też Kościołem, gdyby zaprzeczył tej prawdzie. Natomiast tu chodzi o jedną rzecz, aby ta prawda została wreszcie oczyszczona z naszych ludzkich interpretacji, z tej całej naszej kolorystyki, którą myśmy jej nadali. Pod Cezareą Filipową Jezus zapytał uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A następnie zapytał swoich uczniów, a wy za kogo mnie uważacie? Wtedy Piotr odpowiedział, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. To wyznanie, które złożył Piotr, było właściwe. Bo otrzymał to potwierdzenie w tym słowie Pana, jesteś opłaką teraz. Tylko za chwilę Piotr zaczyna po ludzku koloryzować. I mówi, Panie, niech Cię Bóg broni. Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Jezus zaczął mówić o tej drodze, co znaczy, że On jest Panem i Zbawicielem, Mesjaszem. Więc z jednej strony w jakiś sposób pełna i prawdziwa wypowiedź prawdy o Jezusie. A za chwilę z drugiej strony nakładanie ludzkich standardów na wyznaną wiarę. Odpowiedź Jezusa jest jednoznaczna. Piotr zostaje przyrównany do kusiciela, do tego, który kusił Jezusa na pustyni pod koniec jego pobytu tam, tego jego postu 40-dniowego. Tu i tam pojawia się to samo słowo, to samo określenie. Satanas. To jest to jakby przywołanie tamtego jakby wydarzenia też. Jezus Piotr staje na pozycji tego kusiciela wtedy tam na pustyni. To jest taką pobożnością. Mówi, Panie, niech Cię Bóg broni. Jak bardzo standardy ludzkie dominują prawdę Bożą. Jak łatwo przychodzi nam modyfikować prawdę Bożą. Dostosowywać je do naszych ludzkich tutaj, do naszych ludzkich miar. Dar odnowy dla Kościoła, myślę, że został dany dla niego, aby prawda o Jezusie mogła być coraz bardziej wyrazista, jednoznaczna, coraz bardziej pozbawiona naszych ludzkich interpretacji i uproszczeń. W roku 1986 cztery watykańskie kongregacje wydały dokument Sekty lub nowe ruchy religijne, wyzwanie duszpasterskie. W którym możemy znaleźć następujące stwierdzenie. Kościół jest często po prostu uważany za instytucję. Być może dlatego, że przywiązując zbyt wielką wagę do struktur, a nie przyciąga w wystarczający sposób ludzi do Boga poprzez Chrystusa. Czy ta pokusa nie zadomowiła się także dość istotnie w naszych wspólnotach? Jest to też poszukiwanie odpowiedzi na dość widoczną stagnację w naszych wspólnotach, coraz mniej młodych ludzi. Wiele wspólnot tu było takie sobie gniazdka, w których czujemy się w miarę bezpiecznie. Dobrze nam w nich. Zaprzyjaźniliśmy się. Ale jest taka hermetyczność wobec innych. Takie swoje gniazdko, miłe, niby bardzo pobożne. Tak się modlimy. Tak bardzo już wiele wiemy na temat osoby Jezusa. Tak ciągle mówimy, On jest moim Panem i Zbawicielem, naszym Panem i Zbawicielem. Jest też mniejsza lub większa akceptacja proboszczów. Mamy struktury wyraźne naszej archidiecezji, nawet biskupa nam bardzo życzliwego. Ale jest pytanie, czy o to Duchowi Świętemu chodzi? Abyśmy stali się kolejnym duszpasterstwem w skali diecezji czy kraju. Mamy naszą specyfikę, modlitwę językami, żywiołowy śpiew, charyzmaty. Ale czy w odnowie chodzi w naszych wspólnotach o pielęgnowanie tego naszego... Ale właśnie czy nam chodzi o to pielęgnowanie tego naszego zewnętrznego obrazu, tej naszej charyzmatycznej specyfiki, Czy to chodzi o to Bogu w tej odnowie, żebyśmy to my czynili. Zobaczmy, odnowa wniosła w życie Kościoła bardzo wyraźną wizję wiary, w której centrum znajduje się sam Chrystus. W swoim przesłaniu odnowa powiedziała o Chrystusie jako głównej podstawie życia i wezwała do osobistego zawierzenia siebie Jezusowi Chrystusowi i ścisłego trzymania się Biblii. Myślę, że to jest to powołanie i misja odnowy. Głosić prawdę o Jezusie Chrystusie, aby On był prawdziwie głoszony i wywyższony. Wyznanie, że Jezus Chrystus jest Panem i Zbawicielem, niestety, może być i jest najczęściej błędnie rozumiane. Co znaczy, że Jezus jest Panem? Co znaczy, że Jezus jest Zbawicielem, Mesjaszem? Czy właściwie rozumiemy pojęcia Pan oraz Zbawiciel odnoszone do osoby Jezusa z Nazaretu, tego zmartwychwstałego Pana? Piotr, jeszcze raz powiem, pod Cezareą wyznał, że on i pozostali apostołowie uznają Jezusa za Pana i Zbawiciela. Jako odpowiedź otrzymał to potężne słowo Pana: Ty jesteś Piotr, opoka, czyli skała. Ale za chwilę mówi już całkiem po ludzku: Panie, niech Cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Odwołuje się nawet do Boga. W tej wypowiedzi widać jakąś niesamowitą gorliwość o sprawy Boże. Tylko, że nie rozumie Piotr prawdziwie spraw Bożych. I to jest niestety to wielkie przekleństwo. Rozumienie Bożych spraw po ludzku. Myślę, że w tym leży także nasz główny grzech i powód stagnacji. Posiadamy bardzo różne definicje pojęcia Pan, pojęcia Zbawiciel. Które z tych pojęć, która z tych definicji, tych słów jest prawdziwa? Chcę przywołać pewien obraz. Po niego często sięgam, bo on jest bardzo taki trafiony. I mówi jakoś jak wyraźnie, pokazuje, o co w tym wszystkim chodzi. I tutaj ten obraz dotyczy znaczenia roli królowej w Wielkiej Brytanii. Mamy tam do czynienia z monarchią konstytucyjną. Wizerunek królowej brytyjskiej znajduje się w bardzo wielu miejscach, w parlamencie, w urzędach, w bardzo wielu mieszkaniach obywateli tego państwa, na znaczkach pocztowych, na monetach, banknotach. Królowa ma piękny pałac, służbę. Przy wielkich uroczystościach 12 par koni ciągnie karocę. Ona także podpisuje ustawy i prawa, które są uchwalane przez parlament. Ale właśnie, ale to nie ona tworzy te ustawy i prawa. One są jej dawane tylko do podpisu. Jest to bardzo adekwatny obraz do naszego rozumienia tego określenia, które mówi, że Jezus jest Panem. On ma tylko zatwierdzić to, co myśmy wymyślili, co myśmy postanowili. Ale to ma się nijak do tego, czego oczekuje Bóg w związku z prawdą o Jezusie, że On jest Panem. Jezus nie będzie nigdy Panem na wzór królowej brytyjskiej. A my tak bardzo byśmy chcieli, żeby tak było. Żeby Jezus był taki jak ta królowa brytyjska. Żeby tak sobie usiadł i tak bardzo dostojnie podpisał się pod tymi wszystkimi naszymi tutaj pomysłami. Słowo greckie użyte w Biblii brzmi kyrios. Oznacza to panowanie absolutne, które nie dopuszcza takiej czy innej innej niezależności. Domaga się pełnego podporządkowania we wszystkim. To jest to, co mówimy w modlitwie pańskiej: bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. A niebo słucha od A do Z Słowa Bożego i je realizuje. I nie pyta się, czy aby tam w tym jest racja. W swoim życiu ziemskim Jezus swoją osobą bardzo wyraźnie to pokazał. Nie przyszedłem czynić mojej woli, lecz wolę tego, który mnie posłał. To, co czyni Ojciec, czyni Syn. I później Ojciec przełożył to prawo na Jezusa. Najpierw jest dał swoją osobą przykład, co znaczy czynić od A do Z Bożą wolę. Niczego nie czynię, czego bym nie usłyszał, czego bym nie widział, u Ojca. Widzę Ojca czyniącego, czynię to, co Ojciec czyni. Są w sumie tam w Ewangelii Jana, są bardzo wyraźne tutaj te stwierdzenia. Był taki kardynał Francis Arinze, Afrykańczyk, mówił: chrześcijaństwo nie jest ani zbiorem zasad, ani też systemem etycznym. Jest on życiem w Chrystusie, życiem, które całkowicie mu się podporządkowuje. Wyznanie Jezusa jako Pana, tego Kryosa, powiem tak, jest fundamentalnym zadaniem odnowy. Bóg Ojciec potrzebuje, aby prawda Jego Synu była w całej swojej jednoznaczności głoszona. Po tym, gdy Jezus w pełnym posłuszeństwie poszedł na Golgotę i pozwolił się przybić do krzyża, oddając swoje życie dla zbawienia każdego człowieka, Bóg Ojciec potwierdził swoje upodobanie w Nim przez wskrzeszenie Go z martwych oraz przez to, że posadził Go po swojej prawicy, poddając wszystko Jego władzy. Bóg Ojciec posadził Jezusa po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy. List do Efezjan. Wolą Bożą jest, abyśmy byli wiarygodnymi świadkami tej prawdy. Moje życie poddane całkowicie Jezusowi ma być światłem do tego świata, ma być solą do tej ziemi. Władza Jezusa jest władzą absolutną i nie jest w stanie uznać jakiejkolwiek naszej niezależności. Jezus jest Panem tylko wtedy, gdy Nim jest na 100%. Jego nie zadowala danie Mu prawa na 99,9%. Na te 0,1% naszej niezależności sprawia, że On nie jest Panem. Że to mówienie, że On jest moim Panem, jest, tak mówiąc delikatnie, jakąś tylko pomyłką. Możecie powiedzieć: ja jestem w drodze, żeby tak się stało. To będzie prawda, że to jest Twoje pragnienie, jeszcze w sercu. I tutaj chciałbym się zatrzymać nad takim jednym bardzo istotnym aspektem związanym z wyznawaniem Jezusa jako Pana. Może to być takie trochę prowokujące, ale chcę to o tym powiedzieć. Do fundamentalnych wymiarów całkowitego poddania się Jezusowi należy decyzja na bezżelność dla Królestwa Bożego. Krystalizuje się to w powołaniu zakonu i kapłańskim. Odnowa powinna być, jeżeli prawdziwie wyznaje Jezusa jako Pana, kuźnią powołań kapłańskich i zakonnych. Jezus w Ewangelii Mateusza tak mówi: a są i tacy bezżelni, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami zostali bezżelni. Sami zostali bezżelni. Nie, że są jakoś tam ograniczeni, czy to ludzką umnością, czy krzywdą czynioną przez jakiegoś innego człowieka. Święty Paweł bardzo wyraźnie to wyjaśnia. To jest w pierwszym liście do Koryntian. Człowiek bezżenny, to mówi bardzo wyraźnie, to są słowa niesamowicie jednoznaczne. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jakby się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata. O to, jakby się przypodobać żonie. Podobnie kobieta, niezamężna i dziewica, troszczy się o sprawę Pana, o to, by była święta ciałem i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jakby się przypodobać mężowi. To nie mówi ojciec Jan, to powiedział święty Pan. I to jest Słowo Boże. Oczywiście nie każdego Bóg powołuje do bezżonności, ale nie może być tak, że ludzie związani z odnową uważają, że pójście tą drogą jest to jakaś tragedia, katastrofa. A niestety z tym się już niejednokrotnie spotkałem. Były jakieś spotkania, gdzie była mowa o... miała świadectwo, też świadectwo o tym, o jej powołaniu. To było takie przerażenie, żeby ona tam nic nie powiedziała jakoś nie tak, bo to ludzi wystraszy. Bo to młodzież wystraszy. Żebyśmy się bali tej prawdy o Jezusie. Więc jaka jest na świadomość Chrystusa jako Pana, a też Pana w tym wymiarze mojego oblubieńca. Bo ten Kyrios decyduje się być Twoim oblubieńcem. Tym absolutnym oblubieńcem. To, co wychodzi z tej prawdy o Kyriosie. O tym absolutnym władcy i Panu. A który też powiedział, chcę być Twoim oblubieńcem. I on oczekuje, że zapragnę całym sercem wejścia z Nim w oblubieńczą, dziewiczą relację. Że przede wszystkim to On i ja, jako dwoje zakochanych w sobie, On we mnie, a ja w Nim, pójdziemy dalej przez życie. Jeśli boimy się Jezusa, żeby z Nim i tylko z Nim pozostać na całe życie, to jaka jest prawda o Jezusie jako o tym Panu, naszym Panu, oblubieńcu? Jeżeli my nie umiemy się fascynować bezrzędnością dla Królestwa Bożego w naszych wspólnotach, to o jakiej odnowie możemy mówić? Jeśli odnowa odkrywa Jezusa jako Pana, to równocześnie musi odkrywać zauroczenie darem całkowitego poświęcenia siebie dla sprawy Jego Królestwa. To Paweł powiedział w Ewangelii, człowiek bezrzędny troszczy się o sprawy Pana, o sprawy Jego Królestwa. Kościół zrozumiał, że najwłaściwszą, najbardziej bezpieczną drogą dla realizacji tej fascynacji Jezusem jest kapłaństwo albo życie zakonne. Myślę, że w kwestii lęku przed bezrzędnością dla Królestwa Niebieskiego mają wpływ trendy protestanckie w odnowie. A my niestety też w Polsce jesteśmy wielu rzeczom bardzo poddani, tak chcę, zauroczeni tymi rzeczami. Ale powiem tak, niestety protestantyzm ma problem ze zrozumieniem w pełni tajemnicy wcielenia Chrystusa. Tego, że Bóg stał się człowiekiem. Wcielenie nie skończyło się z chwilą zmartwychwstania. Chrystus także dziś przychodzi w ciele. Tym przecież jest Eucharystia. My nie spożywamy symbolu Chrystusa, tylko Jego prawdziwe ciało. To jest wiara Kościoła. To jest największa tajemnica wiary. Czy nie? Więc także ten oblubieńczy związek, ta bezrzędność dla Królestwa Niebieskiego musi mieć przełożenie na nasze ciało. Że ono jest całkowicie dla Jezusa. Więc jeszcze raz, odnowa musi być kuźnią powołań kapłańskich i zakonnych. Jeżeli zrozumieliśmy prawdę o Jezusie Chrystusie, który także po swoim zmartwychwstaniu szuka miejsca, gdzie mógłby oprzeć swoją głowę. Lisy mają swoje nory, ptaki, powietrzne gniazda. A czy ten człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć? My się spotykamy z nim na płaszczyźnie ludzkiej, na płaszczyźnie naszej cielesności. Po to Bóg stał się człowiekiem. Żebyśmy mogli mieć spotkanie z Bogiem. I to nie jest jakieś enigmatyczne, teoryczne spotkanie, jakieś uniesienie duchowe. Ale ten bardziej, taki bardzo istotny wymiar fizyczny. I gdzieś tutaj leży jakiś wielki problem zrozumienia tego, że na tej płaszczyźnie dochodzi do spotkania. Bo o tym mówi wcielenie. I tu chcę też powiedzieć jedną rzecz, taką, która mi kiedyś niesamowicie przeraziła. To, co powiedział Jan w swoim liście. Kto nie wierzy, że Chrystus przed wcielem jest od diabła. On przyszedł, to trwa. Non stop, do końca będzie trwało. Bo On w tym ciele jest. Eucharystia ciągle to potwierdza. I nie przyjmujesz tutaj jakiegoś kawałka chleba, symbolu, ale prawdziwe ciało Chrystusa. To tylko tak w wielkim skrócie. Kolejna rzecz to wyznanie w Jezusie swojego Zbawiciela, Mesjasza. I to także spotykamy się z całym ogromem problemów niezrozumienia. Więc na początek może parę wypowiedzi ludzi Kościoła. Kardynał Gottfried Daniels, prymas Belgii, powiedział, zwłaszcza w ostatnich latach chrześcijaństwo zostało zredukowane do systemu moralnego. Credo, jako doktryna życia i źródło doświadczenia religijnego i mistycznego, zostało zaniedbane. Wielu rozczarowało takie nieustępliwe moralizowanie i zaczęli szukać pokoju gdzie indziej. Lecz czy Chrystus nie powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje słodkie, a moje brzemię lekkie. Jeszcze mocniejszych słów użył kardynał Groer z Wiednia. Mówił, kościoły popełniają śmiertelny błąd, śmiertelny, gdy mówią głównie o wartościach. Nigdzie w Ewangelii nie pojawia się koncepcja wartości. Gdy Chrystus mówi o skarbach niebieskich, nie mówi o wartościach, lecz o najwyższym Bogu. Sam Bóg jest osobową rzeczywistością. Poprzez grzech każdy z ludzi oddalił się od Boga w sposób definitywny. Powstała przepaść, której żaden z nas o własnych siłach nie jest w stanie przejść. Nie ma czegoś takiego, że któryś z ludzi jest w stanie nazbierać tyle dobrych uczynków, żeby nimi móc budować most do nieba. Bóg więc zdecydował się na danie nam darmowej łaski odkupienia. Jest tym niczym przez nas niezasłużona, darmowa łaska objawiona w krzyżu naszego Pana. Jeśli więc prawdziwie rozumiemy naszą sytuację i dar zbawienia, na który nie zasłużyliśmy, jeśli rozumiemy, jak bardzo jest on darem Bożym, nie mamy się z czego chlubić. Z wyjątkiem krzyża Chrystusa, a także naszej słabości i potrzeby pomocy. Czyli możesz się chlubić tylko krzyżem Chrystusa, Twoją słabością i chlubić się to, że potrzebujesz Bożej pomocy. To jest nasza chluba. Kiedyś słyszałem bardzo taką ciekawą rozmowę. Dotyczyła ona wspomnień po zmarłym takim panu, który był takim bardzo zaangażowanym parafianinem. W tych ostatnich latach był zakrystianinem, taką prawą ręką proboszcza. Ktoś taki bardzo rzeczywiście niesamowicie zaangażowany w życiu parafii, służący parafii. W takiej rozmowie po pogrzebie panie zaczęły tam mówić i też jedna stwierdziła, i powiedział te słowa, jeżeli ten Józef nie jest w niebie, to chyba nikt w tym niebie nie jest. Jeżeli ten Józef nie jest w niebie, to chyba w tym niebie nikt nie jest. I tu pytanie, czy te panie miały rację w tym, co mówiły. Czy to jest przyczyną zbawienia? Żeby być tak dobrym jak ten Józef. Tak? Nie. To przynajmniej tyle. Bóg tak sprawił, że zbawienie jest wyłącznie Jego darem, na który nikt nie zasługuje. Święty Paweł podkreśla mocno jedną rzecz. Wszystko to pochodzi bezpłatnie. To jest takie słowo greckie dorean. Bezpłatnie. Przez łaskę, jako dar. Bóg tak sprawił, że zbawienie jest wyłącznie Jego darem, na który nikt nie zasługuje. Święty Paweł podkreśla mocno jedną rzecz. Wszystko to pochodzi bezpłatnie od Boga. Możemy zastanowić się, dlaczego Bóg tak jest stanowczy w tym punkcie. Dlatego, iż pragnie wykluczyć z nowego stworzenia zgubny wpływ, który zniszczył pierwsze stworzenie. Mianowicie chlubienie się człowieka. Chlubienie się człowieka. Człowiek kryje w sercu wewnętrzną tendencję zapłacenia Bogu jego należności. W Psalmie 49 czytamy, lecz nikt siebie samego nie może wykupić, ani nie uiści Bogu ceny za siebie należnej, ceny swego wykupu. Pragnienie zapłacenia Bogu należności przez nasze własne zasługi jest inną formą niekończącego się wysiłku stania się samodzielnym i niezależnym od Boga. Nie tylko to, lecz pragnienie bycia wierzycielami Boga, ponieważ temu, który pracuje, poczytuje się zapłatę nie tytułem łaski, lecz należności. W naszej odpowiedzi na wezwanie Chrystusa kryje się ogromne niebezpieczeństwo tworzenia struktur, ustalenia zwyczajów, oczekiwań, że z czasem nastąpi przesłonięcie krzyża Chrystusa, jego najważniejszego miejsca w naszym życiu. Zbyt łatwo przychodzi nam myśleć, że to od naszych wysiłków, naszej sprawnie działającej struktury wspólnotowej, naszych aktów religijnych zależy nasze własne zbawienie i zbawienie świata. Tak szybko przychodzi nam zapomnieć, że zbawienie nasze, zbawienie świata zależy jedynie i wyłącznie od niezasłużonej łaski, zdobytej dla nas na Kalwarii, do której mamy przystęp poprzez wiarę. Krzyż Chrystusa może stać się dla nas kamieniem upadku, nie tylko na początku, lecz również z czasem, gdy nasze zaufanie w Krzyż Chrystusa przenosimy na inne rzeczy, na przykład na naszą gorliwość w spełnianiu praktyk religijnych. Tak się spotykam z takim to świadectwem ludzi, którzy są we wspólnotach. To właśnie troszkę z takimi bardziej młodszymi małżeństwami. Wreszcie udaje się nam w rodzinie chodzić regularnie w niedzielę i święta do kościoła. Modlimy się rano i wieczór. Uczestniczymy w spotkaniach wspólnoty, więc chyba wszystko gra. A powiem, a może nie? A może nie? W wymiarze religijnym tak. Ale czy w wymiarze wiary? Paweł nieustannie stawiał czoło tendencji zarówno wewnątrz, jak i z zewnątrz Kościoła do uzależnienia się od religijnych uczynków zewnętrznych czy własnego wysiłku, a nie do polegania na osobie i zbawczych czynach Jezusa. My tak łatwo chcemy tutaj jakby poczuć się, myśmy na coś zasłużyli. Myśmy wreszcie na coś zasłużyli Pana Boga. W liście do Efezjan Paweł mówi, łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga, nie z uczynku, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, utworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Któż będzie się wyróżniał? Pierwszy do Koryntian. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli się otrzymał, to czemu się chełpić tak, jakbyś nie otrzymał? Czyli do Rzymian. I stąd to dziedzictwo zależy od wiary, by było z łaski. To nie jest negować niepotrzeby niedzielnej Eucharystii, modlitwy czy spotkań wspólnotowych. To nie. Tylko gdzieś tak łatwo to staje się taką naszą zasługą. Łatwo tak sobie wbawiamy. To jest taka pokusa, jest będzie diabelska. Zobacz już, jak zasłużyłeś na to zbawienie. Już jesteś tym Józefem, który, jak on nie będzie w niebie, to chyba nikt w tym niebie nie będzie. Tendencja do samozbawienia i skłonność, by nie polegać całkowicie na Bogu, są bardzo mocne w każdym z nas. Jeden z wielkich teologów, na końcu też kardynał Congar, Francuz, tak ostrzega. Człowiek wraz z całym postępem nauki stopniowo stracił świadomość polegania na kimś drugim. Zbawienie jednak polega zasadniczo na uświadomieniu sobie tej zależności. Człowiek nie może zbawić się poprzez swoje wysiłki. Ktoś inny nas zbawia. Ze względu na nasze chrześcijańskie powołanie i nasze posłanie do świata, ze względu na nasze bycie w odnowie, winniśmy przestać zachowywać się tak, jakbyśmy zasłużyli przez nasze zaangażowanie religijne na takie czy inne dobra duchowe, czy też nawet materialne. Bóg dąży do jednego, by nikt nie miał żadnych podstaw do samochwalczego chlubienia się. Korzeniem grzechu jest pycha i musi ona być przełamana. Jeśli Boża łaska ma zatriumfować, potrzebujemy, żeby to było w nas skruszone, zniszczone. Absolutną prawdą jest to musimy sobie ciągle mówić, że desperacko potrzebujemy Boga, Jego przebaczenia, miłości, Ducha Świętego. Anonimowi alkoholicy muszą zawsze przejść pewną drogę, wyrażoną w 12 krokach, których celem jest uznanie potrzeby i bezradności na wzór syna marnotrawnego. Ja chcę też powiedzieć, że powinieneś poświęcić wystarczającą ilość czasu w swoim życiu na rozważanie całkowitej bezradności i nędzy człowieka. To tak się widzi i tak się czyta w tych wszystkich biografiach świętych, gdzie oni tam mówią o jakiejś swojej wielkiej nędzy. Jezus domaga się, aby Jego uczniowie nawrócili się w taki sposób, by uznali swoją bezsilność wobec grzechu i niemożność zbawienia się samemu. Ojciec Raniero Cantalamessa tak to tłumaczy. Gdyby powiedziano wam, że bramą do królestwa jest niewinność, że bramą do królestwa jest ścisłe przestrzeganie przekazań, że bramą jest ta lub inna cnota, moglibyście mi znaleźć wymówki i powiedzieć, to nie dla mnie. Nie jestem niewinny, nie mam tej cnoty. Lecz mówi się wam, bramą jest wiara. Uwierz. To nie jest coś poza twoim zasięgiem. To nie jest coś od ciebie oddalone. Może taki jeszcze kolejny obrazek z naszej rzeczywistości. W związku z tą niedzielną mszą świętą. Tak jest jakimś takim też i zwyczaju tutaj ludzi, wspólnot, że chodzimy do kościoła, gdzie najbliżej. Tylko czy to rzeczywiście nam służy? Zdarza się, że ta msza jest byle jak odprawiana, tak zbyta. W kazaniu jedna herezja jest zgłoszona. Tak trochę ponarzekamy, pobiedolimy, ale że najbliżej tam ciągle chodzimy. A czy my nie powinniśmy być tymi, którzy tutaj są bardzo wyczuleni na to głoszone słowo, że szukamy tych miejsc, gdzie gdzieś czujemy, że ten gość, ten ksiądz to ma coś do powiedzenia. On coś rozumie. On coś rozumie. On wszedł w to zgłębienie słowa, żeby przekazać prawdę o Chrystusie. Że dziś jemu zależy, żeby tą Eucharystię sprawować rzeczywiście tak prawdziwie, tak z oddaniem. No ale tutaj trzeba spełnić obowiązek niedzielny, więc trzeba na tej mszy czystej świętej być, więc tam, gdzie najbliżej, tam idziemy. A może ta niedziela jest po to, żeby po prostu to było właśnie to spotkanie z Chrystusem. Tam, gdzie jak najpełniej jesteśmy. I zobaczmy, jest wielu tutaj kapłanów w odnowie, ale czy daliśmy im takie potężne nasze poparcie? Czy mówimy, kiedy ksiądz, czy kiedy ojciec odprawia Eucharystię? My chcemy być u ojca. Jesteśmy tam, tłumami. I może by ten Kraków właśnie zobaczył, że coś tu jest. I inni też zobaczyli, że się może przymierzy i się przyłoży do tej Eucharystii, do kazania. Żeby to było pokarmem prawdziwym. I też zobacz, to, co jest zgłoszone w imieniu Chrystusa, to jest jakiś autorytet głoszenia z ambony słowa. I ono ma jakąś moc docierania do nas. A jeżeli tam się mówi rzeczy niewłaściwe, które nie mówią tej prawdy o Chrystusie jako Panu i Zbawicielu, to zobacz, co wchodzi do tego serca. Jakie słowo jest zasiewane jako nasienie w twoim sercu. Później się dziwimy, że taki czy inny owoc wyrasta. Ja się nie dziwię temu, że tak jest. Niedziela jest po to, żeby właśnie było spotkanie z Eucharystią z Chrystusem. I trzeba tak bardzo o to zatroszczyć się, żeby to były te miejsca, że idziemy tam, żeby powiedzieć tak, coś tutaj jest, to co to słowo chce, żeby ono było tym nasieniem, które będzie zasiane w moim sercu, żeby wydało ten właściwy owoc. Bo powiedz, co wyrasta? Może chwast. I dziwisz się, że tak bardzo twoje serce, twoje życie jest zachwaszczone. Co powiedzieć, nie dziw się, no bo sam to wybrałeś. Sam pozwoliłeś, żeby takie nasienie, takie ziarno zostało wsiane w twoje serce, w glebę twojego serca. Myślę też, to jest, że powód chrzestnienia wspólnot. Myślę, że to jest bardzo potrzebne świadectwo, że wspólnoty odnowy szukają jakości. Szukają jakości. I to będzie mówiło o tym wyrozumieniu Zbawiciela Chrystusa. A nie o to, żeby spełnić obowiązek. Bo trzeba tą przeświętą wysłuchać. To nie ma czegoś takiego jak wysłuchanie. Bo to nic nie daje. To musi być uczestniczenie. To musi być wspólne uczestnictwo, wspólne przeżywanie tego wydarzenia. Chciałbym jeszcze jednej rzeczy, takiej też może trudnej powiedzieć. Niedawno czytałem tutaj fragment Biblii mówiący o wyjściu narodu wybranego z Egiptu. I tam jest ta scena, gdy Izraelici podchodzą pod górę Synaj. Mojżesz idzie na tą górę, udaje się, żeby otrzymać kablice tamienne, kablice Bożych przykazań. zostaje ten cały lud pod wodzą Aarona u podnóża góry. I dobrze tam jeszcze na tą górę nie zaszedł Mojżesz, oni sobie już ulali ze złota cielce, tak? Takie posąg cielce. I tutaj gdzieś tam czytam jeszcze wtedy jako kardynała dzisiaj papieża Benedykta XVI takie tłumaczenie tego obrazu. Tutaj tak przywołam tylko, bo nie mogłem znaleźć tego cytatu, natomiast gdzieś mi to tak pozostało bardzo mocno w mojej pamięci ta wypowiedź właśnie Benedykta XVI. On stwierdził, że ten złoty cielec nie był jakimś nowym tworem, nie miał on oznaczać jakiegoś nowego Boga. Bo my często tak myślimy, to był jakiś nowy Bóg. Nie. Ten złoty cielec nie miał oznaczać jakiegoś nowego Boga. Chodziło tylko o nadanie temu Bogu, który ich wyprowadził z Egiptu, wśród wielkich znaków i cudów, ziemskiego oblicza. Lud chciał posiadać jakieś wyobrażenie zrobione po ludzku tego Boga, który ich wyprowadził z Egiptu. Nie był to nowy Bóg, tylko po ludzku zrobiona twarz Boga. A jak wielki stał się to grzech. To samo, co Piotr robi. Panie, niech Cię Bóg broni. Nie przyjdzie to na Ciebie. Gdy myślałem o tym tekście, przyszło mi na myśl pewna myśl w związku z naszymi wspólnotami. Nasze wspólnoty mają lidera, tego, który tutaj jest tym odpowiedzialnym. Powiem tak, dziś pozycja lidera to jest pozycja Aarona. I Aaron nie był w stanie sprzeciwić się pomysłowi ludu, aby odlać złotego cielca. Gdzieś chyba sam był i za tym. A z takiej niby niewinności rodzi się wielki grzech. I nieumiejętność Aarona, żeby sprzeciwić się. Nieumiejętność Aarona, żeby sprzeciwić się żądaniu ludu. Daj nam oblicze, obraz tego Boga. A Bóg powiedział, nie zrobisz obrazu. Mojżesz był tym, który umiał rozeznać, który umiał powiedzieć nie, który umiał napomnieć. To Mojżesz był tym, do którego Bóg mówił. I chcę powiedzieć, że tą osobą Mojżesza dzisiaj są kapłani. My stajemy jako, tak też i Sobór Watykański II wyraźnie powiedział, w osobie Chrystusa, in persona Christi. Lider sobie nie poradzi ze wspólnotą, jeżeli za nim nie stanie tutaj ten Mojżesz, który go skoryguje i który da mu swój autorytet, żeby ten mógł powiedzieć nie. A tak często trzeba powiedzieć nie. Bo gdy się go nie powie, to owocem jest grzech. Tak jak było to pod górą Synaj. Więc jak bardzo rzeczą ważną jest pewna hierarchiczność i pewien kierunek działania w tym. Bóg idzie pewną drogą. On tych dróg nie zmienia. Też się zastanawia, skąd się bierze, że tyle zamieszania, tyle tych różnych tutaj i tych odejść i tego po wspólnotach tych konfliktów. Bo my tego nie rozumiemy. My nie uznajemy tutaj w kapłanie tego właśnie Mojżesza. To jest bardzo istotne, fundamentalne, żeby mądrość Boża przeszła i żeby przykazanie Boże było w sposób właściwy przekazane. To życie według Bożych przykazań do wspólnoty. Ten lider, jako ten Aaron, jest tym jakby głosem. On ma mówić w imieniu. I może ten ksiądz jest tak jak ten Mojżesz, że ma problemy z mówieniem. Tak się może zdarzyć. Sam Mojżesz prosił, daj mi kogoś, bo ja nie umiem mówić. Ja on mówił w imieniu Mojżesza, ale w imieniu Mojżesza. I gdy jest ta jedność między pasterzem a liderem, to wtedy jest na tym też i wszelka moc Boża. Chcę to powiedzieć. Bardzo wyraźnie Sobór Watykański II rozeznał, że gdy ksiądz staje tutaj, żeby mówić jako też w jakiś sposób głowa do wspólnoty tego Kościoła, staje w osobie Chrystusa. I to musimy dziś sobie uświadomić, że tak, to jest bardzo konieczne, żebyśmy nie byli zwiedzeni, bo ileż zwiedzenia dzisiaj, ileż zwiedzenia. Tego się roi na potęgę. No. Gdyby nie spojrzał, to ciągle jakieś dziwne pomysły. Bo to musi być taki action, aktywność. Musi wszystko działać. To musi wszystko być takie super, wiesz, napuszczone, napompowane. I co później z tego zostaje? Mała szpileczka, pyk, i z balona powietrza wychodzi co? Flak. Czy nie jest tak? Często? To mój temat. Powrót do pierwszej miłości. Myślę, że to do tego, żebyśmy wreszcie sobie uświadomili te istotne sprawy. To bym prosił, żeby to przekazać dalej we wspólnotach, żebyśmy gdzieś mogli to zreflektować, nad tym się zastanowić. I podjąć może, myślę, że bardzo istotnie, podjąć te właściwe korekty. Bo powiem tak, w październiku ma być to wydarzenie, jakieś szczególne wydarzenie na Krakowie, związane z tą ewangelizacją, gdzie tyle różnych wspólnot, ruchów się za to zabiera. Tylko później mam pytanie, co z tego, że ludzie zostaną rozbudzeni prawdą o Chrystusie, ale gdzie oni mają pójść? Gdzie ich ma Duch Święty posłać? I czy Bóg będzie chciał rozbudzić? Żeby co? Żeby poszli na manowce? To co też jest powiedziane. No szukacie swojego tutaj jakiegoś współtowarzysza. A czynicie go dwakroć gorszym niż wy sami. Nie ma tego? Czy Bóg za tym pójdzie? Czy Bóg na takie ryzyko się decyduje? Chyba nie. On potrzebuje miejsc, które będą rzeczywiście miejscami, gdzie w sposób pełny będzie głoszona prawda o Jezusie, o Jego Synu. Też gdzieś tam czytałem u Ralfa Martina, powiedział tak. Taka jest pewna istotna zależność. Oblubienica musi pokazać na oblubienica, wtedy oblubienica pokaże na oblubienicę. Ale gdy oblubienica się zapatruje w siebie, jest zapatrzona sobą, swoją doskonałością, swoją wielkością, to zostanie sama z sobą. Oblubienica nie pokaże nam. Nie pokaże nam. My musimy pokazać w sposób prawdziwy na oblubienicę. Pokazać pełnym zauroczeniem tego, właśnie Jego osoby. Nasze wspólnoty muszą być zauroczone Jezusem, muszą być miejscami, gdzie o szczegóły toczy się walka. Takie było pierwsze chrześcijaństwo. Tam o słówka, o wyrazy, o samą jedną literę chodziło. Czy tak można powiedzieć? Czy to jest prawda, to już nie jest prawda? A my? No fajnie, że jest jakieś wydarzenie religijne. Modlitwa do Boga idzie tylko z Chrystusem, w Chrystusie, przez Chrystusa. I nie ma innej drogi. I wszystko jest iluzja, że był w jakiejś modlitwie. Jeżeli tam nie ma Chrystusa w centrum, to nie ma modlitwy, bo nie ma pośrednika. I musimy dojść do tego, do nas dojść, że tu jest jakieś wielkie wezwanie dzisiaj. Do odnowy naszej tożsamości, tego, co jest tutaj tym istotnym zadaniem, naszym powołaniem, naszą misją. Powiesz raz, głosić prawdę o Chrystusie jako Panu i Zbawicielu. Ale prawdę, a nie nasze pomysły. Jeżeli to uczynimy, to zobaczymy, że kościoły będą w szwach pękać. Bo Duch Święty przyśle ludzi. Bo wie, że tam oni zostaną zwiedzeni, zostaną wprowadzeni w jakieś po prostu niewłaściwe drogi.